Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry.
W naszym regionie są dwa gazociągi, ale jeden jest istotny, bardzo duży, międzynarodowy. I pytanie przy tych dostawach gazu, które teraz są między innymi forsowane przez Polskę, to co zostanie z Jamału? Tutaj niektórzy mieszkańcy Podlasia pracują.
To są dwie różne sprawy. Nasze dostawy gazu do Polski, co innego jest również tranzyt przez Polskę, bo wiemy, że przecież gaz rosyjski płynie nie tylko do Polski, ale do większej ilości krajów europejskich. My chcemy powoli, bo tego się oczywiście nie da szybko, odchodzić od dostaw gazu rosyjskiego. Jeszcze kilka lat temu Rosjanie byli praktycznie monopolistą, jeśli chodzi o dostawy gazu. Ponad 90% gazu do Polski trafiało z kierunku wschodniego. Dzisiaj jest to nieco ponad 60%. Gdzieś docelowym naszym planem jest, aby ten gaz trafiał do Polski z innych kierunków. Przede wszystkim dlatego, że ten partner rosyjski chce sprzedawać swój gaz Polsce drogo. Jest takim partnerem niestabilnym, nierynkowym, kierującym się nierynkowymi zasadami, aby byśmy chcieli na normalnych, przewidywalnych zasadach i wszystkim jak najtaniej ten gaz kupować. Dzisiaj w polskich warunkach lepszym rozwiązaniem jest sprowadzanie tego gazu przez gazoport w Świnoujściu, być może w przyszłości również gazoport w Gdańsku lub w Gdyni, który mógłby powstać i z północy Europy przez Baltic Pipe z Norwegii. Chociaż pewnie nie można wykluczyć, że jeśli okaże się, że ten gaz rosyjski będzie gazem konkurencyjnym, to będziemy również rozważać kontynuowanie dostaw z tego kierunku.
Zatem ten Jamał zostanie w ziemi.
No Jamał zostanie w ziemi, nikt go nie będzie oczywiście wykopywał. No chyba, że okaże się, że w ogóle Europa przejdzie na inne dostawy, no bo przecież trudno nam przewidywać, jaka będzie polityka energetyczna innych krajów europejskich, naszych partnerów z Unii Europejskiej. Czy też gaz będzie przez jeszcze jak długo będzie w ogóle paliwem, prawda, używanym, bo słyszy się dzisiaj o różnych innych, wiemy o różnych innych możliwościach, chociażby paliwie wodorowym czy innym, więc trudno pewnie mówić tak wiele dziesięcioleci do przodu, natomiast w najbliższym czasie na pewno tutaj nikt nie będzie tego gazociągu likwidował.
Czy zostaną poczynione inwestycje w sieć gazowniczą na Podlasiu, bo Białystok ma problem na przykład, nie może się rozwijać, bo ma brak gazu, a żyjemy pomiędzy dwoma wielkimi rurociągami. Na południu 5 miliardów metrów sześciennych rocznie, a Jamał 30 miliardów, a w Białymstoku kłopot z gazem, a nawet przywozi się go ze Świnoportu.
To rzeczywiście jest wielki problem w wielu jeszcze miejscach Polski, czyli niedostateczny rozwój sieci gazowniczej, tej już doprowadzającej gaz do konkretnych, indywidualnych odbiorców. Cały czas ta akcja gazyfikacji jest prowadzona przez Polską Spółkę Gazownictwa. To jest taka firma, która jest spółką podległą Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Jestem przekonany, że ta akcja nabierze w tej chwili bardzo dużego rozpędu. Również z tego powodu, że dzięki do takiemu bardzo konsekwentnemu działaniu w naszych relacjach z Gazpromem udało się uzyskać korzystny dla nas wyrok i zwrot w pieniędzy nadpłaconych przez wiele lat za gaz rosyjski. To jest ponad 6 miliardów złotych, które w bardzo krótkim czasie, bo do 1 lipca Gazprom zobowiązał się zwrócić PGNiG-owi. I to będą pieniądze, które przede wszystkim posłużą właśnie inwestycjom, w tym przede wszystkim rozbudowie sieci gazowniczej. No chcemy również ze względów ekologicznych, bo wiemy, że gaz jest tym paliwem znacznie czystszym niż chociażby węgiel, doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej gospodarstw domowych korzystało z gazu dla własnej wygody, dla własnych ekonomicznych korzyści, bo gaz jest tym paliwem, który tanieje. Tak naprawdę w ciągu tych ostatnich 5 lat on stania około 20% i jest paliwem ekologicznym.
Kwestia związana z koronawirusem. Sporo zainwestowaliśmy, żeby firmy przetrwały. Pytanie, czy znajdą się też jeszcze pieniądze dodatkowe, żeby przetrwać na przykład kolejny atak pandemii?
No mamy nadzieję, że uda nam się tego kolejnego ataku uniknąć, a że będziemy też do niego medycznie znacznie lepiej przygotowani niż do tej pierwszej fali. Natomiast rzeczywiście w tej chwili liczymy się z tym, że takie działania mogą być jeszcze potrzebne. Na ten moment najważniejsze jest, żeby przetrwało jak najwięcej firm, jak najwięcej miejsc pracy, żeby uratować. To nam się rzeczywiście udaje. Ja myślę, że też nie będzie takiej sytuacji nawet przy kolejnej fali w kryzysu zdrowotnego, że my pójdziemy drogą zamykania gospodarki, zamrażania gospodarki, tak jak to zrobiliśmy poprzednio. Dzisiaj znacznie więcej już wiemy o wirusie, znacznie więcej wiemy o tej chorobie. Wiemy, jak się już skutecznie przed nią chronić i na pewno już takich działań, które były takim lekarstwem niezbędnym, potrzebnym, ale jednocześnie tak jak to z lekarstwem bywa, jednocześnie zgubnym dla innych części organizmu, żeby tak drastycznych działań nie będziemy musieli już stosować.
Czyli już drugiego lockdownu nie będzie?
Myślę, że nie. Oczywiście trudno dzisiaj przewidywać, bo gdybyśmy rozmawiali pół roku temu, to pewnie w ogóle trudno byłoby przewidzieć, że będziemy mieli epidemię koronawirusa, więc trudno powiedzieć, co będzie. Ale myślę dzisiaj, patrząc przez dzisiejsze realia, że w takich działań, jakie podejmowaliśmy, już raczej nie będziemy powtarzać.
Czyli łatwiej zainwestować w dystans społeczny, w ochronę.
Tak jest, zdecydowanie tak. Ja przypomnę, że ta epidemia spadła na nas, ale właściwie na większość krajów na świecie w sposób absolutnie niespodziewany, szybki, uniemożliwiający praktycznie takie przygotowanie się od strony medycznej, również od strony posiadania odpowiednich środków ochronnych. Dzisiaj my jesteśmy przygotowani do tego, żeby właśnie tymi metodami się chronić. Maseczki, dystans, innego rodzaju działania, a nie raczej już zamykanie ludzi w domach czy zamykanie gospodarki.
To już nie przejdzie.
Myślę, że to już nie będzie dobra droga.
Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.